W sobotę wieczorem półki z winami i czekoladkami w szczecińskich dyskontach świeciły pustkami. Widać było wyraźnie, że zbliżają się walentynki i niektórzy zakreślili sobie w czerwonym sercu 14 lutego. Ale to tylko pozory. Pandemia i związane z nią ograniczenia wystawiły na próbę wiele związków. Musieliśmy zamknąć się w domach z małżonkami, partnerami i dziećmi. No i część z nas tej próbie po prostu nie sprostała. Ale nie brakuje też osób, które uważają, że wreszcie mają czas dla siebie. Czy po pandemii będzie więcej, czy mniej rozwodów? Czy izolacja nas zbliża, czy oddala? Gdzie single mają szukać partnerów? Jeśli miejsca spotkań towarzyskich są zamknięte, te pytania coraz częściej padają w rozmowach o tym, co COVID-19 zrobił ze światem, no i co zrobił z seksem także, to pytanie postawimy, ale tuż przed 22, szanowni państwo. Z nami goście, same panie, Katarzyna Panasewicz, psychoseksuolog, mediator sądowy, psychoterapeuta rodzinny, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani doktor Iwona Jankowska-Wojniak, seksuolog, ginekolog, położnik, biegły sądowy, kłaniamy się nisko.
Witam.
I Martyna Maciejewska-Przyłucka, adwokat i mediator sądowy, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No to po kolei. Pani Katarzyna, 14 lutego w pani kalendarzu to ważna data?
No może tak pół serio. Tak, ale trudno powiedzieć, czy to musi być tylko ten jeden dzień w roku, tak jak często o tym mówimy. Z punktu widzenia bardzo młodego człowieka, ale tak. Ale niekoniecznie bym się skupiła tylko i wyłącznie na tym dniu.
Ale rozumiem, że jest to jakiś dzień gdzieś tam zaznaczony w kalendarzu, tak?
No chyba tak.
Iwona Jankowska-Wojniak, a z pani perspektywy, jako seksuologa także?
No tak, chyba nie jest to dzień taki zwykły, normalny. Chyba jest to dzień troszeczkę bardziej sympatyczny.
No właśnie, lubimy sympatyczne święta. Tych świąt zresztą w kalendarzu mamy bez liku. Niektóre już się dublują albo potrajają. Już nie ma dnia, by żadnego święta w Polsce nie obchodzono, a walentynki, dzień zakochanych, chyba na stałe wpisały się w repertuar świąt, które po prostu lubimy, które są sympatyczne, ale to też wydaje się dobra okazja, by pozwolić sobie na głębszą refleksję i porozmawiać też o sprawach dość istotnych, bo wydaje się, że z tą miłością nie tylko w czasach pandemii, wcale tak różowo jak w romantycznych amerykańskich filmach nie jest. I więcej rozwodów, i mniej rodzących się dzieci. Jednocześnie też badania kierunkowe, jeśli chodzi o naszą seksuologię, erotykę, też pozostawiają sporo do życzenia i otwierają pole do dyskusji, ale by sprawiedliwości stało się zadość. Pani Martyno, jak u pani walentynki?
Same walentynki, świetnie, dziękuję. Natomiast tak myśląc o pytaniu pana redaktora, to muszę powiedzieć, że do nas, do adwokatów czy mediatorów nie przychodzą ludzie świętować walentynek, tylko raczej wtedy, kiedy jakieś kłopoty w związkach są albo są już zdecydowani ten związek zakończyć.
Pani mecenas, czy pani rzeczywiście zauważa taką niepokojącą tendencję, że tych rozwodów jest jednak więcej, że ludzie częściej się od siebie separują, raczej zamiast się do siebie zbliżać, to się oddalamy od siebie. No jednocześnie chyba toczymy wojnę, a pandemia koronawirusa pokazała, jak trudno nam się wzajemnie ze sobą funkcjonuje w trochę innych ramach czasowych niż było to do tej pory, prawda? Bo zazwyczaj było tak, że jedna osoba szła do pracy, druga szła do pracy, później się wracało, była godzinka czy dwie. Jakaś kolacja, trzeba było położyć się spać i rozpoczynał się kolejny dzień. To skazanie na siebie dla jednych jest darem losu, a dla innych przekleństwem. Czy pani ma rzeczywiście więcej spraw jako mediator sądowy w ostatnich miesiącach?
Muszę powiedzieć, że jako adwokat tych spraw przyjmuję więcej i to nie tylko są postępowania rozwodowe. Jako mediator chciałabym, myślę, że może to jest jakieś remedium, bo można tam zadziałać trochę inaczej. Natomiast jako adwokat to widzę, że tych spraw i rozwodowych jest więcej, ale nie tylko takich, bo pojawiają się również u mnie sprawy na przykład o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia mieszkania, czyli pojawiają się pewne problemy z powodu na przykład stosowania przemocy. Pojawiają się pewne problemy, ujawniają się i ludzie zaczynają w różny sposób reagować. A to postępowaniem rozwodowym, a to właśnie próbą zobowiązania do opuszczenia mieszkania kogoś, partnera. A to pojawiają się wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zobowiązanie do leczenia. My w tych wszystkich postępowaniach niestety uczestniczymy.
No i właśnie, bardzo
tak,
proszę.
Zdecydowanie jest tych postępowań więcej i myślę, że jest, a zarazem zastanawiając się nad tym, to myślę, że tkwimy w pewnej pułapce, bo teraz proszę zauważyć, że tak, utrata pracy, obniżenie wynagrodzenia, choroba, dzieci pozostające w domu. To wszystko powoduje, że to nie sprzyja jakimś drastycznemu kończeniu związków, decydowaniu się na przykład na rozwód. Więc być może problemy są, część osób się na to decyduje, a część pozostaje w takiej pewnej pułapce.
Drodzy Państwo, rozpocząłem od walentynek, ale dziś w kalendarzu mamy 15 lutego. To z kolei dzień świętego Faustyna, patrona samotnych serc. Dla innych po prostu dzień singla, który jest obchodzony już od 16 lat, co też pokazuje pewną tendencję. Dla jednych bycie niezależnym i samodzielnym, dla drugich raczej porażka i niemoc w zbudowaniu jakiegoś trwałego związku. Nie nam to rozstrzygać. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o tym, co się z nami dzieje jako ze społeczeństwem. Myślę, że pani Katarzyna Panasewicz jako psychoterapeuta rodzinny jest nam w stanie postawić choćby jakąś wstępną diagnozę. Czy to rzeczywiście koronawirus, czy może bez tej pandemii także coś w tych naszych relacjach zaczynało nie grać?
No cóż, ja trochę jestem daleka, żeby sprowadzać już tak szybko wszystko do kwestii pandemii. Myślę, że raczej jeśli...
Ona wyostrzyła chyba tylko pewne sytuacje, prawda?
Właśnie, tak. Ja bym była skłonna powiedzieć, że to nam pokazało, jakie mamy deficyty. No bo to, że mamy deficyty wszyscy, to jest oczywiste, tylko na ile one wyostrzyły się mocno, żebyśmy to zauważyli i jako osoby w związkach, i też jako osoby samotne. Bo dla mnie jakby nie jest przekonywujące słowo single i też nie do końca je rozumiem. Bo z samego mechanizmu człowieka nie wynika to, żeby pragnął czy potrzebował być samotny, taki sensu stricto. Jesteśmy stadni jako ludzie, więc raczej to bycie singlem zawsze gdzieś tam z tyłu ma taki podtekst być może pewnego lęku, być może niemożności czy nałożenia się wielu sytuacji, w których nie możemy być w relacji. I tu bym się bardziej zastanowiła, czy mamy świadomość, jakie to są deficyty zarówno w związku, jak i dlaczego jesteśmy samotni, czy z wyboru, czy z...
No właśnie, pani Katarzyno, czy to jest tak, że my nie chcemy być w związku, czy nie potrafimy?
Ja bardziej bym się skłaniała ze swoich obserwacji, że jednak to są, no powiedzmy, szeroko pojęte lęki, pewne wzorce, czy też brak wzorców rodzinnych, jak funkcjonować w związkach, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Bardziej bym szła w tą stronę niż jakiś świadomy wybór bycia singlem. To jest nienaturalne. No, mówię, gdybyśmy tak stricto traktowali to słowo, nienaturalna potrzeba czy chęć bycia człowieka, jako człowieka samotnego. Ja to tak postrzegam.
Często mówi się także o tym, że intymność, która staje się tematem tabu, stanowi jakiś pierwszy czy drugi krok do tego, że te związki zaczynają się rozsypywać, między innymi z braku nieumiejętności rozmowy o tym, co naprawdę jest istotne. Biorą się też kłopoty w związkach, kłopoty łóżkowe, na razie tak je nazwijmy. Iwona Jankowska-Wojniak, właśnie teraz z perspektywy seksuologa. Czy my także w tym obszarze, w tej materii zaczynamy mieć problem? Pytam o to choćby w kontekście badań, które mamy przed sobą. Okazuje się, że i w Polsce 20- i 30-latkowie uprawiają dziś mniej seksu niż starsze pokolenia, co badał już przecież prawie dekadę temu profesor Zbigniew Izdebski. Jednocześnie też mamy tak zwany wirtualny seks, który teraz jest zdecydowanie popularniejszy niż kiedyś. Cała nasza intymność przyniosła się do sieci, do internetu. Czy pani obserwuje taki zwrot?
No może nie cała nasza intymność przeniosła się do sieci bez przesady, ale bardzo dużo. Mhm. Przede wszystkim młodzi ludzie uczą się seksu z internetu. Mhm. Szczególnie chłopaki. I teraz tu jest bardzo duży problem, ponieważ seks, który jest oglądany w internecie, to jest seks filmowy, to nie jest prawdziwy seks. To jest seks, którego w żaden sposób nie da się przełożyć na życie. Taki młody człowiek nigdy nie będzie takim, jakby to nazwać, no takim facetem, jakiego ogląda na tych filmach pornograficznych. Mhm. Nigdy nie będzie miał ani takiej figury, ani takich możliwości, ani takiego przyrodzenia, które tam może oglądać. I wytwarza się w nim coś w rodzaju poczucia tego, że jest gorszy. Że nigdy nie sprosta kobiecie po to, żeby ją w taki sposób zaspokoić, jak tam widzi. Przełożenie tego, czego on się uczy z internetu na życie jest bardzo trudne, szczególnie dla młodego człowieka. I stąd też, na pewno też, oczywiście nie tylko, wynika to, że młodzi ludzie rozpoczynają chociażby współżycie troszkę później i troszkę inaczej. Bardzo często są to rozpoczynanie jest przypadkowe, jest nie z powodu bliskości i kontaktów, stałych kontaktów z jakąś partnerką czy partnerem, mhm. tylko no z okazji, no nie wiem, alkoholu, jakiejś imprezy, czy sytuacji zupełnie innej. Młodzi ludzie boją się jednej rzeczy, boją się bliskości, boją się związania. Dlaczego się boją? Dlatego, że to jest odpowiedzialność. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Wiele lat temu młodzi ludzie pobierali się, tworzyli związki, będąc 20-latkami. 30-latki bez związku to już byli starzy. I to się nazywało stara panna, stary kawaler. Teraz 30-latki to jest taki naturalny moment, w którym młodzi ludzie szukają związku. Mhm. Zaczynają w ogóle myśleć o związku, co jest niefizjologiczne. Fizjologia mówi o tym, że wcześniej jest czas na tworzenie związków i wcześniej jest czas nawet na dzieci. Że natura chciałaby, żebyśmy i dzieci mieli wcześniej i te związki tworzyli wcześniej. W związku z tym to wszystko jest nie tak. Najpierw młodzi ludzie chcą zdobyć zawód, mieć dobrą pracę, mieć mieszkanie, samochód, warunki wszelkiego typu, a potem dopiero zaczynają myśleć o tworzeniu związku. A prawda jest zupełnie inna. Człowiek, który już to wszystko ma zupełnie inne wymagania niż młody człowiek, który jest w stanie pójść za głosem serca.
Pani doktor, są tacy, którzy twierdzą, że seks jest przereklamowany. No i gdyby popatrzeć na najnowsze amerykańskie badania, okazuje się, że 23% dorosłych Amerykanów nie uprawiało seksu w ciągu ostatniego roku, 18% i prawie 30% mężczyzn, czyli 1 na 4 osoby. Czy w pani ocenie białe małżeństwa, tak zwane białe małżeństwa, czy białe relacje, gdyby rozszerzyć te definicje, są w stanie się utrzymać? Czy to jest zbyt idealne podejście do życia?
Jeżeli mówimy o 60+, to tak. Natomiast wcześniej?
No nie, to mówimy o młodych, 20-parolatkach.
No 60-latki to też są młodzi ludzie.
No tak.
Może nawet
młodsi. Bo pytanie jest fundamentalne. Na ile rzeczywiście ta intymność i bliskość w dalszym ciągu cementują relacje, cementują nasze związki, już pomijając ten kontekst kulturowy.
Nie mogą cementować, jak nie ma związku.
To może to jest odpowiedź, dlaczego te związki się sypią.
A właśnie. Młodzi ludzie nie mają czasu na to, żeby zajmować się bliskością, poświęcać czasu sobie, partnerowi, partnerce, żeby chodzić na spacer za rączkę. Ja nie mówię o pandemii, bo to jest zupełnie inna bajka, ale tak normalnie, chodzić za rączkę na spacerek, żeby pójść do kina, usiąść w kawiarni, wypić kawę, porozmawiać. Oni nie potrafią rozmawiać. Ich rozmowy to jest wysłanie SMS-a, maila, pogadanie w internecie, na którejś z platform towarzyskich. No, to jest zupełnie inne życie. To jest coś, czego to stare pokolenie, dla nich to dziadków, to już nie rozumie, zupełnie nie rozumie. Oni nie potrafią zrozumieć, że kiedyś nie było telefonu. Każdy z nas w tej chwili telefon ma przy sobie i wpada w histerię, jak go nie ma.
Albo jak nie dzwoni w ciągu godziny albo dwóch, to czujemy się nieco zaniepokojeni.
Opuszczeni.
Pani doktor, przenieśmy się do pani mecenas Martyny Maciejewskiej-Przyłuckiej. Pani mecenas, chciałbym zapytać, oczywiście nie wchodząc w szczegóły, o co różnią się małżonkowie i czy raczej rozpadają się małżeństwa młode, z kilkuletnim stażem, z młodym stażem, czy dochodzi też do sytuacji takiej, że małżonkowie z długim pożyciem zaczynają zupełnie inaczej patrzeć na świat. Co staje się tą kością niezgody najczęściej?
No właśnie nawiązując do tego wątku, o którym Państwo mówicie, to najczęściej podawaną przyczyną jest zdrada w postępowaniach rozwodowych. Ale ja się tu posiłkuję i praktyką swoją, ale i też statystykami. Natomiast statystyki nie oddają tych związków partnerskich, dlatego że my badamy tylko oficjalnie małżeństwa, te, które istnieją. Natomiast ta cała strefa związków partnerskich, które przecież istnieją i ich jest coraz więcej, na które prawo jest trochę ślepe dzisiaj, więc te związki funkcjonują i tam też do rozpadu tych związków dochodzi. No więc jeżeli by opierać się tylko na statystykach dotyczących rozwodów, to w pierwszej kolejności to są zdrady, czyli jest to jednak ważne. Nawet jeżeli tego seksu nie ma, czy jest go mniej, ta wierność jest postrzegana jako coś tak zasadniczego, jako coś tak ważnego, że rzeczywiście zdrada bardzo często jest podawana jako powód rozwodu.
Ale to raczej mówimy o młodych małżeństwach, czy zdarzają
tak,
się takie...
Bo w ogóle, proszę sobie wyobrazić, że więcej rozwodów jest w takich związkach do 4 czy do 9 lat stażu małżeńskiego. Paradoksalnie może tutaj można znaleźć odpowiedź na to, czemu akurat z krótszym stażem małżeństwa szybciej się rozpadają. Czy są osoby zdecydowane bardziej rozwiązać takie małżeństwo? W większej ilości te małżeństwa po prostu się rozpadają, gdybyśmy porównali to z małżeństwami z większym stażem małżeńskim.
A gdyby to przenieść na mediację, co jest stawiane na ostrzu noża i co jest takim ewentualnie punktem, który pozwala przechylić szalę ku ratowaniu związku?
W takich sprawach trudno jest mediować, dlatego że mediacja nigdy nie zastąpi terapii. W mediacji, kiedy pary przychodzą i jednak chcą się porozumieć, jednak dochodzą do wniosku, że jednak nie rozwiodą się, bo są dzieci, bo są jakieś kwestie dla nich bardzo ważne, to szukamy, jakby ustalamy te ważne kwestie dla nich i uczymy ich, uczą się komunikować małżonkowie na nowo. Ale jeżeli dochodzi do zdrady, do takich poważnych kwestii jak przemoc fizyczna, czy psychiczna, czy alkoholizm, to tutaj pozostaje już jedyną drogą terapia. Tutaj mediacja nie jest w stanie pomóc, jeżeli to są aż tak ważne powody, które w jakiś sposób zaważyły na trwaniu tego związku.
Katarzyna Panasewicz. Bardzo proszę jeszcze pani mecenas.
Więc często po prostu mediacja jest przyczynkiem takim do tego, żeby skierować gdzieś pary gdzieś dalej. Że jeżeli one podejmą w mediacji decyzję, że chcą być razem, to muszą gdzieś szukać jednak tej pomocy.
Katarzyna Panasewicz, jeszcze w kontekście krótko tej terapii, o której mówi pani mecenas Maciejewska-Przyłucka i za chwilę będziemy szukać recepty na dobry związek. Drogie panie, mamy niespełna 4 minuty. Pani Katarzyna.
Ja powiedziałabym tu, że to jest cały ciąg różnych zdarzeń. To, co pacjenci z mojego punktu widzenia deklarują jako przyczynę rozpadu czy niepowodzeń w związku, to są czynniki wtórne. Zawsze szukamy tutaj jakiegoś podłoża głębszego. Czy to będzie zdrada, czy też jakieś nieporozumienia typu przemoc, czy nadużywanie tutaj jakichś środków psychoaktywnych i tak dalej, i tak dalej. One są już wynikiem czegoś, co się od dawna dzieje. I z mojego punktu widzenia to jest brak związku takiej przyjaźni, ja to nazywam przyjaźni, wsparcia, wspólnych celów, ale również życia na co dzień. Właśnie tych deficytów, jak wracając do tej kwestii pandemii, ona pokazała, że my nie potrafimy żyć ze sobą, bo mamy najnormalniej w świecie wiele tych deficytów, które powodują te luki w tym, że nie możemy być dla siebie partnerami, że się okazuje, że nie tylko, że te związki w kontekście seksu nam nie wychodzą, ale również w kontekście rozmowy, której nigdy nie było i tak dalej, i tak dalej. I tych rzeczy można by faktycznie wymieniać wiele. Ja jednak bym tutaj się skupiała na fakcie, że tak ta przyjaźń w związku i wspólna wizja bycia z sobą i doświadczenia, one budują całość. Dlatego być może ludzie, którzy dłużej przebywają z sobą, te kwestie nabywają.
Pani doktor Iwona Jankowska-Wojniak, pani recepta na dobry, udany związek. Taka minutowa, bo mamy niespełna dwie minuty, by spuentować.
Trzy rzeczy. Umiejętność rozmowy i powiedzenia tego, co mi pasuje, co mi nie pasuje. To jest raz. Mhm. Drugą rzeczą jest pasja. Pasja, którą powinien mieć i jeden, i drugi partner w związku. Partner. Miłość, od której się zaczyna, to jest podstawą do tego, żeby się związać, ale na podłożu tej miłości musi być także i seks. I teraz udana rozmowa, udany seks i pasja, własna pasja. Nie musi być wspólna, ale każdy z partnerów musi mieć coś, kawałek swojego własnego świata, tego, w który też może gdzieś tam się schować, ale poparty pomocą i chęcią uczestniczenia w tym właśnie partnera. Wtedy jest super.
Wydaje się, że nie pozostaje nam nic innego, jak się tylko pod tą receptą podpisać. Chyba, że pani mecenas ma jeszcze jakiś pomysł, jakiś przypis do tej recepty?
Nie, ja się zgadzam, podpisuję się w 100% z tym wszystkim. Tak sobie myślę, że gdyby to pary to zauważały, to by pewnie rzadziej przychodziły do nas, adwokatów wtedy.
Z jednej strony wypada tego życzyć, no z drugiej wiadomo nie, ale ta recepta też mi się podoba, także drodzy Państwo, biorę długopis do ręki, też się pod nią podpisuję. Bardzo gorąco dziękuję za to spotkanie. Martyna Maciejewska-Przyłucka, adwokat i mediator sądowy, pani dr Iwona Jankowska-Wojniak, seksuolog, ginekolog, położnik biegły sądowy i Katarzyna Panasewicz, psychoseksuolog, mediator sądowy, psychoterapeuta rodzinny. Również wszystkiego dobrego, pani Katarzyna. Dobrej nocy.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.